Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Witam Państwa w cotygodniowej audycji Razem Łatwiej. Dzisiaj poznamy Fundację Dwie Kreski. Tak, wymawiając nazwę organizacji, od razu na myśl przychodzi nam test ciążowy. Pozytywny test ciążowy. Jak wiemy, aby pojawiły się te dwie kreski, często konieczne są długie i ciężkie działania, no i oczekiwania. Badania, leczenie, mniej lub bardziej skuteczne. Dzisiaj chciałabym o tym wszystkim Państwu opowiedzieć. A to dlatego, że wspomniana Fundacja Dwie Kreski zajmuje się wsparciem psychologicznym dla osób, które borykają się z niepłodnością. Jesteśmy w długim związku. Zaczynamy odczuwać potrzebę zmiany, staramy się o dziecko. Nagle jedna próba, druga, trzecia. No tak, nikt przecież nie powiedział, że będzie prosto. Przy czwartej próbie zaczynamy się zastanawiać, czy wszystko jest z nami w porządku? Co się dzieje, że właściwie nie dzieje się nic? Trzeba udać się do lekarza, ale kiedy?
To jest mniej więcej okres jednego roku, po 12 miesiącach intensywnych starań.
Andrzej Hajdusianek, ginekolog.
Które określamy staraniami tak między 3-4 razy przynajmniej w miesiącu podczas cyklu. Jeżeli nie dochodzi do uzyskania ciąży, taka para powinna zgłosić się do specjalisty.
Problem niepłodności dotyczy około 20% par. Ze statystyk wynika też, że 40% przyczyn niepłodności leży po stronie kobiet, 40% po stronie mężczyzn, a 20% to tak zwana niepłodność wspólna, która występuje, gdy oboje partnerzy mają obniżoną zdolność bycia rodzicami.
Na początku jeszcze para lat temu większa koncentracja naszych działań spoczywała na tej części żeńskiej, czyli bardziej koncentrowaliśmy się na szukaniu przyczyn u kobiet. Z biegiem lat, ale też z biegiem możliwości sprzętowych czy rozwoju medycyny, zobaczyliśmy, że tak naprawdę również u mężczyzn bardzo dużo zaburzeń występuje. Zazwyczaj pary, które my diagnozujemy, to przyczyna jest mieszana. Rzadko jest tak, że ewidentny problem leży po stronie męskiej lub po stronie damskiej. Zazwyczaj gdzieś te problemy spotykają się po środku. To wcale nie muszą być problemy bardzo duże, tylko często nawarstwienie małych, drobnych problemów prowadzi do tego, że ta para jest bezpłodna.
Jeżeli chodzi o przyczyny niepłodności, to lekarze wymieniają zanieczyszczenie środowiska, stres, szybki tryb życia. Problemem jest także opóźniająca się decyzja o macierzyństwie po 30 albo już około 40. Problem dotyczy także mężczyzn.
Dieta czy świat, który nas otacza, wpływa na naszą płodność. Dodatkowo naturalnie dochodzą do tego zaburzenia natury anatomicznej, czyli pewne kwestie, z którymi się już rodzimy, które na przykład już od dzieciństwa mają wpływ. Kolejną rzeczą są to kwestie genetyczne, o których nie możemy zapomnieć. Naturalnie choroby przebyte zarówno w wieku dziecięcym, jak i choroby chociażby nowotworowe, chociaż na szczęście tak dużo tych chorób nie ma, też prowadzą do braku lub znacznie obniżonej płodności. Stosowanie różnych używek, chociażby palenie papierosów, stosowanie w nadmiarze alkoholu, czy przejmowanie środków odurzających, nazwijmy to tak, na pewno nie prowadzi do polepszenia jakości nasienia. Często borykamy się, szczególnie w naszym społeczeństwie, z problemem palenia papierosów. Wiemy, że jest to niezdrowe, wiemy, że wpływa to na tysiące innych czynników, ale należy też pamiętać o tym, że bardzo negatywnie wpływa to na naszą zdolność reprodukcji, czyli naszą płodność, i może nie jest to bezpośrednia jedyna przyczyna gorszej jakości nasienia u panów, natomiast w połączeniu z wieloma innymi czynnikami, takimi jak stres, takimi jak środowisko, które z nas otacza, pęd naszego życia, prowadzi to do takiego efektu ziarnko do ziarnka i zbierze się ta miarka, i prowadzi to do takiego efektu, że później ci panowie mają problemy.
Po kolejnych nieudanych próbach związanych ze staraniem się o dziecko pojawia się uczucie beznadziei, smutek, rozczarowanie. Można by powiedzieć cały wachlarz emocji.
Wysuwa się pytanie, jednocześnie chęć zajścia w ciążę, posiadania potomka.
Katarzyna Bertrand, psycholog, Fundacja Dwie Kreski.
Staje się takim świadomym problemem. To wysuwa gdzieś się w naszej głowie, skoro nie udało nam się naturalnie przez jakiś taki czas. Staje się to jakimś świadomym, ja bym nawet nie powiedziała problemem, ale czymś, nad czym musimy...
Celem
jakimś świadomym, tak.
To jest cel, który chcemy osiągnąć.
Ewa Dudek-Kuźmicka, psycholog, Fundacja Dwie Kreski.
Teraz zastanawiamy się, w jaki sposób możemy to osiągnąć, czy to będzie szybciej, czy wolniej i co się takiego dzieje, że ten cel nie może być osiągnięty w tym czasie, kiedy sobie zaplanowaliśmy.
Fundacja Dwie Kreski bezpłatnie pomaga parom, które zmagają się z problemem niepłodności. Pomaga poukładać sobie myśli w głowie, odpowiedzieć na kluczowe pytania, czasem po prostu wygadać i dogadać.
Przychodzą do nas pary, które są na początku diagnozy i tak naprawdę poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego nam się nie udaje. I tutaj są pełne nadziei i takiego niepokoju też, ale też nadziei, że znajdzie się rozwiązanie, znajdzie się odpowiedź na pytanie. Są pary, które starają się bardzo długo, są po wieloletnim leczeniu i zakończonym niepowodzeniem. Są pary, które mają już dziecko i doświadczają tak zwanej niepłodności wtórnej. Chciałyby kolejne dziecko, a niestety tutaj pojawia się problem. Może z pierwszym udało się w sposób naturalny.
Są też pary, które jakby przychodzą do nas w momencie podjęcia decyzji, co dalej, czyli są po nieudanych ciążach, tak, po nieudanym staraniu się i jakby mają do wyboru albo życie bez dziecka, albo adopcję, albo odnalezienie w sobie mocy, siły, aby nadal starać się o dziecko. Tak naprawdę wychodzi w takich terapiach nawet ten przekaz transgenetyczny, bo bardzo ważne jest to, jak kobieta i mężczyzna zostali uczeni, jakie wynieśli schematy z domu, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozmawiania o emocjach, nie wiem, jaki mają poziom świadomości samego siebie. To wszystko jest jakby bardzo powiązane z sytuacją, w której para przychodzi do nas. To jest taki cały background, który, taki fundament, który ma bardzo duże znaczenie jakby w tym procesie terapii osób, które się długi czas starają o dziecko, długi czas czekają na dziecko.
Problem niepłodności to problem obojga, i mężczyzny, i kobiety. Jednak kiedy pojawiają się nieudane próby zajścia w ciążę, zaczyna się, można powiedzieć, pewnego rodzaju szukanie winnego. Bardzo często jest tak, że pierwsze podejrzenia padają na kobietę.
Dla kobiety jest ciąża takim wydarzeniem społecznym, zaś dla mężczyzny jest zupełnie inaczej, że to jest ciąża jest wydarzeniem biologicznym, przekazaniem materiału genetycznego i że niepłodność czy diagnoza niepłodności jest jakby powiązana bardzo ściśle z jego cielesnością, seksualnością i że to jest ta seksualność i cielesność, to jest też bardzo taki trwały fundament tożsamości, więc można powiedzieć, że niepłodność męska bardzo bije w tożsamość mężczyzny. I tutaj jest znacząca różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami. I ponieważ ciąża jako wydarzenie społeczne, dlatego ta uwaga jest przekierowana też na kobietę.
Dlatego też mężczyźni niechętnie opowiadają o swoich doświadczeniach, zwłaszcza tych związanych z niepłodnością. Swoją historią postanowił się podzielić ze mną jednak pan Paweł.
Nasza historia starania o dziecko to jest 2 lata. 2 lata potężnych starań, różnych prób, w tym 2 in vitra, łącznie 6 poronień. No i w tym wszystkim oczywiście jest para, jest kobieta. To nosi w brzuchu istoty, które jakoś nie udało im się przyjść na świat. No i jest też mężczyzna, facet, który próbuje być w tej całej sytuacji. Sytuacja jest dosyć niełatwa dla wszystkich, a tym bardziej dla mężczyzny. I tak naprawdę okazuje się, że w jakimś ułamku, w jakiejś cząstce pewien społeczny taki przekaz, że musisz zbudować dom, mieć syna, posadzić drzewo. O ile z domem i drzewem jest to od ciebie zależne w 100%, tak okazuje się czasami, że z tym potomkiem jest inna i trudniejsza kwestia. W naszym przypadku było jeszcze to, że to jest tak zwana bezpłodność wtórna, czyli przy pierwszym dziecku nie było żadnych problemów. To okazało się tak naprawdę po trzecim poronieniu. Pierwsze poronienie to, tak to powiedziała pani lekarz, nie ma się czym, proszę państwa, martwić. To na pewno jest, zresztą z tego, co później się interesowałem, dużo czytałem ten temat, to jest statystyka, nie ma najmniejszego problemu. Drugie również, można było powiedzieć, że nie jesteśmy już może najmłodsi, że może jakiś element był rzeczywiście stresowy element naszego życia. No, ale przy trzecim okazało się, że coś jest nie tak. Podjęliśmy różne próby badania, no i oczywiście wyszło, że problem jest po mojej stronie. Kwestia jest tak bardzo popularna wśród mężczyzn, czyli po prostu problem z jakością nasienia. Na początku duże niedowierzanie. Może jakiś błąd w badaniach, przecież jedno dziecko już mam, więc coś jest może nie tak. Później taka złość wewnętrzna, że jak to? No dlaczego ja? Czemu? Czy coś zrobiłem nie tak?
Pan Paweł kilka lat nie mógł zaakceptować tego, że problem posiadania dziecka leży po jego stronie. Postanowił dać sobie pomóc. Poszedł na terapię do psychologa. Dziś mówi, że gdyby nie to, nie poradziłby sobie ze sobą.
W tym wszystkim takiej sytuacji, którą myślę, że nie jeden mężczyzna przeżywał, tak naprawdę jest sam, bo kobieta jest skoncentrowana na następnej ciąży, następnej próbie. U nas to już było in vitro, gdzie no, mężczyzna jest tak naprawdę też takim elementem wspierającym, ale też na miejsce, a za bardzo na jego, to tak na niego to jest bardzo mało. Tutaj ważna jest kobieta, która rzeczywiście po raz czwarty podchodzi do zabiegu czy do ciąży. Widzisz swoją partnerkę, która przyjmuje jakieś w ogóle horrendalne dawki lekarstw. No, jest sytuacja, w której się trzeba w jakiś sposób zmobilizować. Jest najczęściej to jest tak, że jeszcze jest mnóstwo wniosków pracowo-domowych. Ten młyn życia nie chce się zatrzymać wcale, choć bardzo chciałbyś nacisnąć hamulec, to wszystko pędzi. No i okazuje się, że nie ma miejsca zwyczajnie. Okej, to jest taki męski też przekaz, no pacyci nie płaczą, trzeba się wziąć w garść, trzeba zająć się, tak jak powiedziałem, żoną i całą resztą dopilnować, bo się w końcu może uda. Tak naprawdę przychodzi czas na refleks, jakieś uporządkowanie, kiedy już proch bitewny opada, kiedy można sobie to wszystko jakoś poukładać, przemyśleć. No, w takich ciążach tak zwanych zagrożonych czy trudnych tego miejsca dla mężczyzn jest bardzo mało. To jest też z mojego doświadczenia taki jakiś sposób traktowany jak pewne tabu męskie. Ciężko jest powiedzieć człowiekowi do kolegi, słuchaj, wiesz, dowiedziałem się, że jestem bezpłodny. No. Mężczyźni też jakoś, wydaje mi się, że mają trudność o tym mówienia, bo nikt się nie chce za bardzo tego przyznać. A dwa, że z reguły taki społeczny przekaz czy nacisk jest jednak na kobietę, że to jednak tam pewnie jest, należy szukać przyczyn, że to pewnie kobieta jest bezpłodna. Przecież nic prostszego, tylko stworzyć nową istotę. Dlatego też myślę, że bardzo mało osobom przychodzi do głowy takie rozwiązanie czy taki scenariusz, że to właśnie mężczyzna jest bezpłodny. I ja w tym swoim problemem zostałem totalnie sam.
Jak mówi pani Ewa, w gabinecie psychologicznym prowadzonym przez Fundację Dwie Kreski bardzo rzadko można spotkać mężczyznę. O czym to świadczy?
Że są mężczyznami. Mężczyźni zupełnie inaczej sobie radzą, jakby mają sposób. Mężczyźni się wycofują w milczenie i próbują gdzieś tam tą płodność znaleźć w innych dziedzinach życia i że potrzebują jakby mniej okazywania. To jest kwestia też i kulturowa, i wychowania. Że są mniej otwarci na dzielenie się swoimi emocjami, przeżyciami. Z jednej strony to jest sposób radzenia sobie, który pomaga, ale z drugiej strony też jakby uczula na to, żeby tych mężczyzn też widzieć, bo oni często znikają w związku z tym, że nie wyrażają, więc oni często znikają. Jakby zapomina się zupełnie o nich, że dla nich to też jest dramat. Że to nie jest tylko dramat kobiety, która nie może mieć dziecka, ale że to jest też dramat mężczyzny, który nie może mieć dziecka.
Ale wśród tych par, które trafiły do nas do gabinetu, no dla mnie zaskakuje było to, jak czasami na bardzo elementarnym poziomie umiera komunikacja. Jak bardzo mówienie o swoich pragnieniach, o potrzebach, o tym, czego potrzebuje kobieta, o tym, czego potrzebuje mężczyzna, gdzieś się urywa. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że tutaj, tak jak Ewa mówi, że mężczyzna, którego zachowanie, funkcjonowanie jest uwarunkowane kulturowo, bardzo często, i to jest taki przykład może też dosłowny, schodzi do piwnicy, sobie majsterkuje, buduje, robi, kobieta zostaje gdzieś tam sama. I naprawdę czasami się okazuje u nas w gabinecie, że w naszym towarzystwie padają tak fundamentalne, takie zwykłe słowa, prawda? Okazuje się, że mężczyzna nie wiedział, czego ona potrzebuje, tak? Ona nie wiedziała, czego on potrzebuje. I to naprawdę czasami wystarczy takie zwykłe, proste pytanie, ale dbanie o tą relację, bo to jest, wydaje mi się, że to jest najważniejsze.
O mężczyznach mówimy w dzisiejszej audycji nie dlatego, aby nagłośnić ich słabości, ale aby uświadomić, jak bardzo ten temat i problem także ich dotyczy. Kobieta o swoim problemie opowie przyjaciółce, mamie, psychologowi. Mężczyzna zaś, jak zresztą powiedział już pan Paweł, przeżywa wszystko w samotności. A przecież nie musi tak być.
kontakt z psychologiem, z terapeutą, z kimś, kto jakby no, pracuje w tym obszarze, może być taki leczący, może być naprawdę otwierający być może drzwi, które zaprowadzą do następnych drzwi. Dlatego wydaje mi się, że nawet jeżeli jest takie przekonanie, jest taki jakiś wewnętrzny lęk, czasami warto się zmusić i spróbować skorzystać z takiej konsultacji. Bo to może być konsultacja jednorazowa, to może być jednorazowe spotkanie, to nie musi być od razu terapia. Oczywiście zachęcamy, żeby pary przychodziły razem, tak? Bo zawsze mówimy, że jest to problem jakby pary, że ta niepłodność, długie czekanie na dziecko jest jakby po obu stronach.
Często jest tak, że zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o kobiety, że zastanawiają się, czy ich reakcje, czy zachowania, to, że nie jestem w stanie patrzeć na kobiety w ciąży, czy czuję złość, czy czuję smutek, czy to jest w porządku.
Zmiana przekonań albo usłyszenie, że tak, mam do tego prawo, to jest normalne, tak, ja się mogę tak zachowywać, to już też jakby usłyszenie, że ja mam przyzwolenie na to, odciąża i to jest też w jakiś sposób leczące. Także działamy terapeutycznie, ale też jesteśmy otwarte na takie spotkania, jakby rozdmuchanie takich wątpliwości typowo poznawczych, przekonaniowych. Ta przestrzeń, która się pojawia, którą stwarzamy, ona daje czasami tak zaskakujący wektor spotkania, że to naprawdę trudno jest jakoś tak konkretnie powiedzieć, prawda, Ewa?
Ważna jest ta przestrzeń do opowiedzenia swojej historii, że historii leczenia, emocji związanych, procedur, którym pary zostały poddane, stresu, który przeżyły. Leczenie niepłodności wiąże się z ogromnym stresem. Ważne jest to, czy były w historii leczenia i w historii danej pary, czy były straty, czy były poronienia, czy już jest dziecko, czy nie ma dziecka. Pary też, które mają dzieci, jak sobie radzić z dzieckiem, które już jest, z leczeniem, intensywnym leczeniem, któremu są poddawane ciągłymi wizytami u lekarzy, konkretnymi terminami, które się pojawiają i są konieczne, żeby im się podporządkować.
Pojawia się też kłopot zaistnienia na łonie rodziny, tak? Dziadkowie, wiadomo, z jednej i z drugiej strony. Często słyszymy o takich kłopotach też towarzyskich, kiedy para stara się 2 lata. Znaczy się, że są to ludzie młodzi, gdzie w otoczeniu rodzą się dzieci, gdzie ludzie wiją gniazda i to jest też, jedni sobie z tym poradzą lepiej, dla niektórych jest to ogromny kłopot. Także stwarzamy przestrzeń taką terapeutyczną, a co się w niej, co zaistnieje, co wypłynie, o czym będziemy rozmawiać, to już jakby zależy od ludzi, którzy przychodzą i z tym, co ze sobą przynoszą.
Wróćmy do pana Pawła, który podzielił się z nami swoją niełatwą opowieścią. Mówił też o tym, jak bardzo się zdziwił, kiedy lekarz po badaniu powiedział mu, że jest niepłodny, mimo że ma już jedno dziecko. Jak to możliwe? Pytał. Zatem zapytam także ja.
Jak zaczynaliśmy temat niepłodności bardzo dawno temu i każdy z nas gdzieś tam zaczynał się poznawać, uczyć się tego, zawsze myśleliśmy, że mężczyzna może bardzo długo, tak? Co rzeczywiście zdolność reprodukcyjna mężczyzny jest o wiele dłuższa niż kobiety. My wiemy, badając to u kobiety, chociaż ten hormon antymillerowski, że on nam wyznacza jakąś granicę. My nie wiemy kiedy, ale patrząc na ewentualny spadek tego hormonu, możemy przypuszczać, że w pewnym okresie czasu dojdzie do takiego momentu, kiedy ta pani już nie będzie w stanie produkować odpowiedniej komórki jajowej. Jest to też związane z wiekiem i tak dalej. Natomiast bardzo długo myśleliśmy, że mężczyźni mogą bez przerwy. Rzeczywiście jest tak, że płodność męska jest znacznie bardziej wydłużona. Natomiast musimy pamiętać jeszcze o innych warunkach, że ta jakość tego nasienia jednak z wiekiem nam spada. To jest raz. 2, u mężczyzn dochodzą też pewne problemy anatomiczne, zaburzenia erekcji, choroby prostaty, czyli nawet jeżeli mamy prawidłowe plemniki, to no jest utrudniona droga, żeby je uzyskać, żeby w drodze zwykłej ejakulacji czy też współżycia, żeby to się zmieniło. Także z biegiem lat no nie jesteśmy te z żelaza, ani ze stali, też się starzejemy. I naturalnie może nie w takim szybkim tempie, jak niestety niektóre nasze panie potrafią się, nazwijmy to brzydko, wyczerpać, to mężczyźni mogą dłużej, ale wiemy też dobrze, że trafiają do nas, tak jak pani powiedziała, trafiają do nas mężczyźni, którzy robią wielkie oczy i mówią, jak to, ja nie mogę, przecież ja mam 2 dzieci, ale jak się się pytamy, a ile mają te dzieci? No 15-20 lat. Czyli zazwyczaj odstęp czasu robi dużo. Musimy pamiętać o tym, że różnica wieku między 20 a 25 lat to nie jest to samo co 35 a 40. Ten czas się zaczyna robić bardzo relatywny. Te 5 lat w wieku 20 lat jest zupełnie inne niż te 5 lat w wieku 40 lat.
I ten wiek jest kluczowy. Często to on właśnie sprawia, że para się stresuje i przestaje cieszyć się życiem, no i sobą nawzajem. A to niestety nie wróży nic dobrego.
Bo często jest tak, że w niepłodności para się bardzo koncentruje na celu dziecko i właściwie wszystkie inne dziedziny życia zostają gdzieś tam odłożone na później, na półkę. Zupełnie jakby zapominają o swoich zainteresowaniach, o tym, czym zajmowali się przed diagnozą. I ważne jest, żeby gdzieś złapać taką równowagę, żeby to nie było, żeby życie się nie koncentrowało tylko na tym jednym problemie.
Kiedyś na szkoleniu słyszałyśmy pani, która pracuje terapeutycznie bardzo długo z parami, które długo czekają na dziecko, zaproponowała właśnie jednej parze powrót do marzeń, pragnień, do hobby. Spytała się, czego pragnęli w życiu. Okazało się, że pan chciał wejść na Kilimandżaro, a pani marzyła o tym, aby przebiec maraton. Po tym spotkaniu nie pojawiali się. Okazało się, że rok przygotowywali się do spełnienia swoich marzeń, swoich pragnień. Pani przebiegła maraton, pan wszedł na Kilimandżaro i przyszli potem po jakimś czasie rzeczywiście z dzieckiem. Jest to przykład taki bardzo, bardzo wyraźny, ale też się tak zdarza.
Czasami trzeba dać sobie po prostu odetchnąć i rozmawiać ze sobą, mówić o swoich problemach.
I bardzo chcielibyśmy namówić panów na to, żeby jednak porzucili tą trochę nutę wstydu, żeby znaleźli chwilę czasu, żeby pójść z tymi partnerkami, żeby porozmawiać z nami, żeby zachęcić ich do tego, żeby rozmawiać. Bo największy problem jest taki, to ja się często z tym spotykam, że jeżeli trafia do mnie para, to zazwyczaj jest taka sytuacja, kiedy pani mówi, a pan siedzi. I o tyle, o ile rozmawiając z panią, zazwyczaj panie mówią same. Nie trzeba tego za ten język ciągnąć. To z panem jest często trudna rozmowa. Stanowi to cały czas taki dość krępujący temat. Cały czas jest to temat trudny, ale namawiam, niech panowie, którzy mają problemy, niech przychodzą, niech oddadzą to nasienie. Naprawdę ogólne badanie nasienia nie jest też wielkim wydatkiem. Można sobie zrobić. Nie musi to też być powiązane od razu z badaniem lekarskim. Tak? Można sobie to zrobić na zasadzie, tak jak każdy z nas tam raz do roku pójdzie, odda krew, żeby zbadać morfologię, zbadać jakieś podstawowe parametry. Zbadajmy, ale zróbmy to też w porządnej, dobrej klinice, a tych klinik jest naprawdę dużo w Polsce i można to zrobić w sposób profesjonalny, żeby w momencie, kiedy zaczynają się problemy, w miarę wcześniej je wykryć i w miarę wcześniej zadziałać.
To ja tylko dodam, a właściwie przypomnę, że Fundacja Dwie Kreski, która pomaga parom starającym się o dziecko przejść przez trudne momenty, swoich porad udziela bezpłatnie, wystarczy się umówić. Namiary na panie Ewę i Katarzynę znajdą państwo bez najmniejszego problemu na stronach internetowych. Czas już się z państwem pożegnać. Dzisiejszą audycję z cyklu Razem Łatwiej zrealizował Stefan Kotiuk, a przygotowała dla państwa Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.